Pies Mateuszy.
Siema!
Siema wszystkim.
Fajnie was widzieć, drodzy mili.
Jak zawsze.
Ej, właśnie. Uświadomiłem sobie, że w poprzednim odcinku chyba tego nie powiedzieliśmy.
Wydaje mi się, że powiedzieliśmy, ale nawet jak nie, to who cares?
No i koniec podcastu.
Koniec twojego pięknego pomysłu. Dobra, mamy dzisiaj taki ciekawy odcinek, który zrodził się tak naprawdę standardowo na ostatnią chwilę, w sensie takim, że mieliśmy nagrywać gruby temat, bo miały być szczeniaki.
Myślałem, że o mnie mieliśmy rozmawiać.
Nie, no fat shaming up here. No, więc miało być szczeniaki, ale to był tak temat rozległy, że stwierdziliśmy, że poprzedni odcinek, który trwał godzinę 27-8, to będzie nic przy tym, więc podzieliliśmy go i najpierw zrobimy ważniejszą chyba, powiedzmy, ważniejszą część, albo przynajmniej ważniejszą dla ogółu, może nie tylko dla szczeniaków, bo to się będzie tyczyło też innych psów, a następny odcinek poleci taki typowo szczenięcy.
Tak, więc... no i temat dzisiejszego odcinka można powiedzieć, że jest takim wstępem do szczenięcego świata. Jakby pierwszą rzeczą, która się zaczyna dziać w szczeniaka, i jest to temat szeroko pojętej socjalizacji. I o tym dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać i powiedzieć wam, co o tym myślimy i jakie mamy zdanie.
I o psich potrzebach troszeczkę też dzisiaj.
Tak, i o psich potrzebach powiemy, no. Bo no, to też się przenika.
Przenika się, łączy i bez tego jakby życie waszego psa będzie
przenika,
beznadziejne.
Łączy.
Whatever. Mój kolega jest troszeczkę specjalny, dajcie mu tam, wiecie, ulgi.
Daj spokój. Ja ci mam bardzo dobry.
Mati jak wchodzi, to nie płaci nigdy pełnej ceny, nie? Jak zamieniam z nim parę słów i nagle jest, dobra. Kumam.
Tak jest. Tak jest. Mhm. Dobrze. Więc o socjalu dziś. Co, zaczniemy, Mati, od tego, czym socjalizacja w ogóle jest, czym być powinna. I od tego myślę, że możemy zacząć od tego, czym wiele ludzi myśli, że socjalizacja jest, i na tym poprzestaje, a jest to no niestety duży błąd przy szczeniaku. Mianowicie często jak pytam ludzi o etap socjalizacji życia szczenięcia, nawet przestałem już z klientami używać tego sformułowania, w sensie tego określenia socjalizacja, tylko pytam po prostu, jak wyglądało życie szczeniaka w odpowiednim okresie, w tym okresie socjalizacji, i po prostu pytam, jak to wyglądało. Nie mówię o socjalizacji, bo kiedy pytam, jak wyglądała socjalizacja, to najczęstszym hasłem, jakie słyszałem, to było, no zapoznawaliśmy z ludźmi i z psami. I to było tyle.
No ja dalej używam w ankietach tego pytania na przykład, albo jak się widzę z ludźmi, to gdzieś tam to pogłębiam. Ale rozumiem, dlaczego przestajesz używać, bo bardzo często słyszę, czym jest w ogóle socjalizacja, pytanie, albo właśnie teksty w stylu, że poznawaliśmy z każdym, staraliśmy się podchodzić do psów. O, może tak? To jest bardzo częste. Z ludźmi rzadziej coś słyszę samych z siebie. Zazwyczaj po czasie się okazuje, że każda osoba, która chciała podejść, mogła podejść do psa, pogłaskać czy cokolwiek, i później jest problem z ciągnięciem do ludzi. Nie?
No ja najgorszą rzecz, jaką usłyszałem w kontekście ludzi, to było, że właściciele wzięli szczeniaka na zatłoczony parking czy coś takiego i bodajże nawet trzymali go na rękach. Każda osoba przechodząca mogła sobie psiaczka pogłaskać, dotknąć i tak dalej.
Bro, to już brzmi jak jakiś cyrk zoo czy coś złego.
No, tak brzmi. I tak to wyglądało. Nie? Więc prostujemy na wstępie i zaznaczamy, że socjalizacja i proces socjalizacji to nie tylko poznawanie ludzi i psów. Socjalizacja ogólnie, zgodnie z jakąś tam definicją psychologiczną, socjologiczną, jest procesem nabywania przez jednostkę kompetencji społecznych i tego, jak świat działa. I tak chyba najprościej można to powiedzieć, tak? Czyli jest to okres, w którym szczenie uczy się wszystkiego, co je będzie otaczać i tego, jak to, jak jego otoczenie dookoła będzie wyglądać.
Jeszcze prościej uczy się świata i odnajdywania się w nim, odpowiednich zachowań, które są akceptowalne w danych sytuacjach, w danych momentach. I socjalizacja jest po prostu bardzo szerokim pojęciem. Nie będziemy teraz w nie tak bardzo wchodzić, bo wrócilibyśmy do naszej dyskusji z Matim, a wydaje mi się, że ona nie będzie atrakcyjna dla was tak bardzo jak dla nas.
Tak, i zajmie 3 odcinki, gdybyśmy mieli ją dokończyć.
Coś takiego, więc przyjmujemy na dzisiaj, że socjalizacja to jest po prostu zbiór zarówno psów, ludzi, czyli tej socjalizacji gatunkowej, międzygatunkowej, bo też w sumie koty, zależy kto ma jaką powiedzmy sytuację w domu, możecie mieć i gęsi, wielokrotnie na nagraniach, na Instagramach możecie zobaczyć, jak psy świetnie bawią się powiedzmy z krowami i tak dalej, i tak dalej. No i mamy też części nieożywione, takie jak miasto, różne sytuacje związane z przejeżdżającymi samochodami, odgłosami, pociągi, gdzie zależnie, gdzie tam dany pies mieszka.
Dokładnie, tak na dobrą sprawę wszystko, czego ten szczeniak dotknie, zobaczy i tak dalej, to powinniśmy pomóc mu w nauce tego, jak to coś działa. Myślę, Mati, że powinniśmy jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o socjalizację w psim świecie, że działa ona, dzielimy ją bardzo często na socjalizację pierwotną i socjalizację wtórną. I ta pierwotna to socjalizacja w miocie z matką, która przyjmujemy, że zachodzi między 6 a 8 tygodniem życia szczeniaka.
No tak, przyjmujemy, tak powinno być. Czy ta socjalizacja była, no to wiadomo.
Dokładnie.
Śmiało. Zależne od tego po prostu w jakiej sytuacji wzięliście psa. Dobra hodowla, słaba hodowla, pseudohodowla, schronisko. Czy w schronisku te psy były po tej socjalizacji, czy te psy były znalezione w worku w lesie i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie. Nie? No i następnym etapem jest socjalizacja wtórna, czyli taka, która zachodzi teoretycznie między 8 a 12 tygodniem. Możemy tak przyjąć, to jest taka minimalna granica. Oczywiście socjalizacja trwa nadal po tym okresie, no ale tak często mówimy o tym, że jakby mózg jest najbardziej plastyczny do tego 12-13 tygodnia życia szczenięcia i dlatego ten okres jest bardzo ważny. A to już jest najczęściej okres, kiedy szczeniak trafia do nowego domu. W schronisku chyba troszeczkę później, nie? Bo się najpierw szczepi, przynajmniej u mnie tak było ostatnio, jak były szczeniaki. To są moje pierwsze szczeniaki w schronisku, więc ty będziesz miał tutaj więcej wiedzy na ten temat, w jakim wieku wydajecie szczenięta.
Wiesz co, to dużo zależy od tego, kiedy szczeniaki do nas trafią, nie? Bo muszą odbyć szczepienia i mamy szczeniaki, które trafiają na kwarantannę, mamy szczeniaki, które siedzą po prostu miotem całym w boksie, nie? Więc dużo zależy od tego, kiedy pies trafił i co tam się działo wcześniej, ale chciałem wspomnieć, bo mówimy tutaj o tej wstępnej socjalizacji i właśnie o szczeniakach, ale socjalizować jako proces możemy psa również dorosłego. Jasne. Nie? I my tutaj, tak jak wspomniałem na początku, chcieliśmy robić w ogóle dzisiaj podcast o szczeniorach, ale ten podcast również będzie istotny dla psów, które tej socjalizacji nie miały lub miały słabą i na przykład adoptowaliście je już jako psy dorosłe.
Tak, tylko tutaj moim zdaniem popraw mnie, Mati, jeśli, znaczy popraw, przedstaw swoje, jeśli uważasz inaczej. Problem i to rozróżnianie tej socjalizacji w kontekście szczeniąt i tego okresu 8-12 tydzień, a socjalizacji u dorosłego osobnika jest moim zdaniem taki, że bardzo często dorosły osobnik już ma jakieś swoje doświadczenia związane z daną rzeczą i bardzo często ta socjalizacja jako proces będzie zachodzić, ale wymagane są już narzędzia behawioralne i nie mam tutaj na myśli narzędzi fizycznych, którymi ostatnio pięknie nazywane są wszelkiego rodzaju akcesoria.
Obroża behawioralna, a.k.a. e-color.
Tak, to nie o czymś takim mówię. Mam tutaj na myśli o metodach pracy behawioralnych jako narzędziach, naszych narzędziach jako behawiorystów, czyli jakieś odwrażliwiania i rzeczy tego typu, ponieważ już jakieś doświadczenie jest albo jakiś lęk, obawa została już zbudowana względem danej rzeczy, przez co sam proces socjalizacji, gdybyśmy to puścili tak sobie, raczej długo by zajęło danej jednostce, żeby przekonała się do danej rzeczy, czy do danej osoby, psa, czy czegoś takiego, nie?
Zgodzę się, nie w 100% i już wyjaśnię zaraz dlaczego. Zgodzę się z tym, że na pewno proces sam w sobie zajmuje dłużej, chociażby z racji wieku. No to tak jak wspomniałeś, to właśnie mniej więcej gdzieś tam w okolicach 12 tygodnia, do 12 tygodnia w sensie jest taka, najłatwiej po prostu przychodzi psom przyjmowanie tych informacji bardzo naturalnie i szybko. Później już mogą być większe opory właśnie z racji wieku, nie? Wiadomo, młody umysł gąbka szybko wchłania, więc to jest raz. Druga kwestia, mogą być już jakieś, tak jak to nazwałeś, uprzedzenia do rzeczy, więc będą wymagane wtedy gdzieś tam bardziej konsultacje z behawiorystą i przeprowadzanie tego w rozsądny sposób, praca nad jakimiś problemami, ale u psów, które adoptujemy na przykład z jednego miejsca w skrajnie inne drugie, ta socjalizacja może być pierwszą socjalizacją, nie? Czyli moment, w którym bierzemy psa, który się był, nie wiem, w schronisku albo w fundacji i był w mieście, albo nawet ktoś oddaje, bo wyjeżdża, nie wiem, za granicę i bierzemy takiego psa, a my mieszkamy 50 km od miasta i u nas jeżdżą traktory, nie wiem, mamy ciągniki, krowy i tak dalej, sarny. To będzie socjalizacja pierwsza z tymi rzeczami, nie? Z tymi rzeczami, tudzież zwierzętami.
Tak, natomiast dojdzie ci jeszcze troszeczkę i myślę, że to jest ważna kwestia w kontekście tego, jak ta socjalizacja, o której mówisz, będzie przebiegać u dorosłego osobnika. Mianowicie dojdzie ci już w jakiś sposób ukształtowany charakter tego psa. Bo szczeniak dla mnie jest trochę taką czystą kartą, nie? Taka tabula rasa i
gliną.
Tak, i którą można fajnie ukształtować, jeśli się to zrobi z głową. Wiadomo, nie odseparujemy nigdy problemów jakichś genetycznych, czy już, które miały miejsce w miocie słabej hodowli, narażeniu na stres suki w trakcie ciąży i tak dalej, tego nie odrzucimy. Ale jeśli to przebiegło w porządku, no to taki szczeniak 8-tygodniowy trafiający do domu z dobrej hodowli na przykład, no bo jednak większe prawdopodobieństwo jest spokojnego szczeniaka z hodowli niż spokojnego szczeniaka ze schroniska, no to taki szczeniak będzie dla mnie taką czystą kartą i łatwiej będzie ten proces moim zdaniem zachodził, nie?
Tak jest.
No więc tu bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni
w tym zakresie. Nic nowego, powiem ci.
Tak, jak najbardziej.
Różnice u nas zazwyczaj są małe, nie?
Tak. Dobra, no to tak, no to skoro już wiemy, czym socjalizacja jest, kiedy zachodzi, no to pojawia się tutaj, Mateuszu, temat bardzo często rzucany na tapet, kiedy się o tym mówi, a którego nie zaznaczyliśmy sobie wcześniej, że chcemy o nim pomówić, teraz mi to przyszło do głowy. Mianowicie temat kwarantanny poszczepiennej, a procesu socjalizacji, czyli odwieczna walka behawiorystów i lekarzy weterynarii, dokładnie. Lekarzy weterynarii.
No to jest, wydaje mi się, że to powoli idzie coraz bardziej w stronę behawiorystów, w sensie takim, że już weterynarze też coraz bardziej skłonni są może nie tyle przyznać rację, co sami wysłać po prostu ludzi i bardziej są świadomi tych problemów, które może nabyć pies, który tej socjalizacji nie będzie miał albo będzie ona słaba i faktycznie wysyłają i chcą, żeby się socjalizowały psiaki, nie?
Tak, ja myślę, że ponownie słowo, którego nie powinienem wypowiedzieć na podcaście, miało na to duży wpływ, czyli 2 lata temu plus 2 lata temu. No lockdown, nie? Był.
Aha, kurwa, ja myślę, co ty chcesz, wiesz, powiedzieć, a tak Boże rzuci zaraz z jakimś takim, kurwa, określeniem, że nas wywalą lockdown.
Nie, dobra, no był lockdown spowodowany wiadomo czym i myślę, że to zaorało bardzo duże żniwo, bo wtedy przybyło sporo psów w domach i sami weterynarze zaczęli zauważać, że z racji tego, że te psy siedziały sporo w domu, to jest coraz więcej problemów po prostu w gabinetach, nie? To jest to moja teoria nie poparta niczym, w sensie żadnymi badaniami, ale
poparta twoim myśleniem, które jest logicznie, nie? Logicznie to brzmi, nie? Faktycznie to jest taka duża zmiana, której nie było w ciągu ostatnich setek chyba lat i teraz mówię chyba, bo nie wiem kiedy była ostatnia.
No dekad na pewno. To
pandemia, nie? No widzisz, bezpiecznie i powiedziałeś, a mnie automatycznie przyszły
ty wiekami po prostu, nie?
Tak. Dobra, a więc może w sumie, bo my tak polecieliśmy od razu, jakby wszyscy wiedzieli, ale jaka jest ta walka między weterynarzami a behawiorystami? Bo nie wszyscy muszą wiedzieć o tym, że między szczepieniami są odstępy, a między tymi odstępami pies, jak to przy szczepieniu, jest w sensie po szczepieniu, jest narażony bardziej na jego układ odpornościowy, jest po prostu osłabiony, jest bardziej narażony na to, żeby gdzieś się czymś tam pozarażać. Szczególnie jeżeli socjalizacja odbywałaby się z psami, które potencjalnie już są chore,
albo są nosicielami, bo nie muszą mieć objawów.
Tak, nie muszą być objawów, dokładnie. I taki szczeniak jest w dużo gorszej pozycji niż wtedy dorosły pies. To jest ta obawa, którą mają lekarze, weterynarii, którzy sugerują, żeby ograniczać spacerowanie do jakichś tam, gdzieś tam trawek, na których nie ma innych psów, braku kontaktów z psami i tak dalej.
Bardzo często słyszy się, że wręcz niektórzy lekarze weterynarii zalecali całkowicie niewychodzenie z domu. Czyli maty i zostajemy w domu przez te kilka tygodni. No tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że samo osłabienie organizmu to jedno, ale druga kwestia jest taka, że no szczepionka działa po prostu na zasadzie uśpionego wirusa, który odporność ma się wtedy wykształcić i po to to jest. No a w trakcie wykształcania się tej odporności organizm jeszcze sobie nie potrafi poradzić, więc jeśli nagle do organizmu dostanie się wirus nie w formie uśpionej, tylko aktywny, no to taki aktywny wirus może zasiać spore spustoszenie i temu jak najbardziej nie przeczymy.
To ma podstawy, wiadomo, dokładnie. To nie jest wyssane z palca.
Dokładnie tak, tylko problem, no tutaj konsensus jest taki, że dawno już raczej, przynajmniej w miastach, skończyły się czasy, myślę, że mogę tak powiedzieć, gdzie psów się nie szczepi. Gdzie te psy po prostu biegają.
No tak, nie mamy też dzikich psów, które.
Tak, w miastach na pewno. Są jakieś tam błąkające się, ale bardzo często jednak nawet te błąkające psy ucieczkowe były zaszczepione. I tak dużo mówi się o szczepieniach psów, że raczej większość psów obecnie zaszczepiona jest. Że ryzyko tego, że w kontakcie z innym psem dojdzie do zarażenia szczeniaka jest już znacznie mniejsze niż było kiedyś. Dwa, to, że nie wychodzimy ze szczeniakiem, faktycznie nie wiem, no ja bym nie zabrał szczenięcia na psi wybieg, czy do parku, czy na miejsce schadzek w mieście, tak, gdzie jest dużo psów. Natomiast to nie znaczy, że ja pomiędzy szczepieniami w okresie socjalizacji nie mogę wyjść z tym szczeniakiem po prostu i przejść się z nim gdzieś, tak, żeby mu pokazać jakiś fragment tego świata, który w którym spędzi swoje następne x lat życia, nie?
Prawda. To jest po prostu na szali stawiamy wtedy bardzo dużo i tak jak Mati wspomniał, odchodzi się, w sensie odchodzi. Szansa na to, że spotkacie psa, który jest niezaszczepiony, chory, jest faktycznie niewielka, nie? Faktycznie szczepienia są obowiązkowe, ludzie, świadomość ludzka wzrasta i dbają o bezpieczeństwo swoich psów.
Plus dodatkowo uważam, że jak powiedziałeś o stawianiu na szali, to ryzyko zachorowania w kontakcie nawet z jakimś psem u szczeniaka jest z moim zdaniem znacznie mniejsze niż ryzyko tego, że przy braku kontaktów i braku socjalizacji pojawią się problemy behawioralne, nie? W sensie brak socjalizacji no, bardzo mocno wpływa na problemy behawioralne w przyszłości.
No z doświadczenia wiemy, że to jest jakby codzienność, nie?
No tak, tak, tak. Bardzo dużo rzeczy wynika z tego, że tej socjalizacji nie było lub z tego, że została przeprowadzona błędnie w nieodpowiedni sposób.
Najczęściej... Za mało, za dużo.
Dokładnie. Najczęściej jednak ja przynajmniej od swoich klientów, jak pytam o ten okres i zaczynam opowiadać, że pytam o to, bo jest to najważniejszy okres w życiu szczenięcia, gdzie powinniśmy zrobić pewne rzeczy, to najczęściej kończyć na tym, że słyszę, że raczej wszystko to działo się tak po prostu, tak? Że nikt nic nie planował, nie było żadnych konkretnych działań w tym kierunku, tylko że ten szczeniak socjalizował się sam z siebie, nie? No i fakt jest taki, że ten szczeniak czegoś się tam nauczy, ale może też w tym czasie nauczyć się rzeczy złych. Więc pytanie, Mateuszu, jak powinniśmy socjalizację przeprowadzić?
I jeszcze zanim odpowiem jak, to zgodzę się z tobą, że faktycznie bardzo często przy odpowiedziach na tą socjalizację ludzie bardzo to zbywają, twierdząc, że po prostu poznawał psy, dawali podchodzić psu do innych psów albo do ludzi, że ludzie głaskali albo brali psa, nie wiem, do miasta, do restauracji, cokolwiek, nie? Że to była taka troszeczkę samowolka połączona z nastawieniem raczej w stronę za dużej ilości bodźców niż za małych, bo tak jak wspomnieliśmy, że zaczyna się od tego odchodzić i faktycznie ludzie albo przez ten pierwszy okres, kiedy weterynarze ostrzegają, starają się nie dopuszczać tego psa do dużej ilości bodźców, ale później chcą to jakby nadrobić. I nagle mamy zalew po prostu tego wszystkiego, czego nie było wcześniej i pies jest przytłoczony.
Tak, ale wiesz co? Ja uważam, że wynika to bardzo często z tego, że dużo opiekunów zapomina o tym, że szczeniak to jest dziecko. To jest jeszcze niedoświadczony organizm, niedoświadczona jednostka, a sporo osób bierze psiaka w wieku szczenięcym i traktuje tego psa już na takich samych zasadach, jakby to był dorosły pies. Wiesz, co mi chodzi? W sensie...
Mówisz, że wymagasz od razu rzeczy od niego bez pokazania mu
tak,
tych rzeczy?
Tak, w sensie wiesz, to okay. Dla mnie to jest trochę coś takiego, jakbyś zabrał dziecko w wieku niemowlęcym na koncert hip-hopowy, nie?
No, lepiej niech boja głową. A kto nie skacze, ten z policji, nie?
Ja nie podskoczyłem właśnie.
Wiadomo, z kim się bójesz.
No, ale no stary, no pomyśl o tym w ten sposób, tak? Ludzie, wiesz, no, mając dziecko, jakoś automatycznie zaczynają działać instynkty, no i nikt, nie wiem, nie robi rzeczy z małym dzieckiem, które robi się z dorosłymi ludźmi. No nie wiem, nie idziesz z dzieckiem na melanż, nie puszczasz głośnej muzyki nagle w mieszkaniu, raczej ludzie są ostrożni, zachowują ciszę, bo przecież mamy dziecko, zapraszamy gości, to ci goście też wiedzą, że jest dziecko i tak dalej, wiesz, o co mi chodzi. A jest szczeniak?
Mama Madzi.
I automatycznie ludzie tego szczeniaka traktują jak dorosłego psa. Od razu.
Ja się zaśmiałem, powiedziałem, że mama Madzi, ale generalnie no, to tylko patologia ewentualnie zachowuje się w taki sposób, w który ty opisałeś i wystawia dziecko na takie totalnie, nawet nie tyle, że niepotrzebne bodźce, co groźne, a z psami ludzie faktycznie nie patrzą na te, wręcz w drugą stronę, z psami często to jest gloryfikowane, że takie dziecko psie zabierzesz gdzieś tam, nie? I ja mam problem, na przykład ja robię zajęcia miejskie z psami. Robię również ze szczeniakami, ale ze szczeniakami, które odbyły kurs, są już tam w jakimś wieku, potrafią się odnaleźć powiedzmy w parku z takimi rzeczami i dopiero przenosimy je gdzieś tam na miasto. A i tak mam problem z psami, które są małe, czyli te szczeniaki albo psy dorosłe, które są rasami miniaturowymi, ciężko mi jest często odnaleźć rzeczy, żeby było dla nich atrakcyjne, dla ich właścicieli, żeby było atrakcyjne, żeby się czegoś uczyły. A co dopiero wziąć takiego psa, który ma 3 miesiące do restauracji w rynku na przykład wrocławskim. Mm-hmm. Nie?
Jasne, znaczy wiesz, ja na przykład, no bo u nas chyba troszeczkę inaczej robimy psy przedszkola, w sensie ja mam tylko indywidualne psy przedszkola.
No ty robisz mocno indywidualnie, bo jesteś indywidualistą i twoje psie przedszkole to jest nauczanie one on one, a nie takie przedszkole w rozumieniu powszechnym.
Tak, no
nie?
Ja robię psie przedszkole indywidualne, zaczynam, zależy też w jakim wieku przyjdzie pies oczywiście, nie? Ale zaczynam sobie właśnie od socjalizacji, bo uważam, że to jest najważniejszy temat. Wynika to też u mnie z tego, że ja zepsułem socjalizację Jagera, w sensie i tak wiedziałem, że muszę ją robić, ale niektóre metody, które wykorzystywałem w trakcie, teraz z perspektywy czasu wiem, że zrobiłbym to inaczej. W sensie narażałem go na zbyt duże bodźce, z którymi on sobie nie radził, a ja nieodpowiednio czytałem jego zachowanie i nie wiedziałem, że on sobie z tym nie radzi. Plus doszło nam kilka sytuacji, no może nie traumatycznych, ale bardzo trudnych dla niego, typu pies podbiegacz na osiedlu, jeden czy drugi. No i to na pewno też mocno na jego obecne zachowanie wpłynęło, więc ja jestem bardzo wyczulony na to i bardzo dbam o to, żeby moi klienci nie popełnili moich błędów. Więc u mnie socjalizacja jest podstawą na psim przedszkolu i my robimy sobie jakieś rzeczy na zasadzie właśnie, że wychodzimy na miasto, wychodzimy do restauracji, natomiast robimy to w taki sposób, z jakim pies jest w stanie sobie poradzić. Ja to zawsze dostosowuję do psiaka, zaczynamy od małego natężenia bodźców, spotykamy się, nie wiem, w godzinach porannych, w małej kawiarence, gdzie jest jedna osoba przy innym stoliku i tak dalej, nie? W sensie wszystko delikatnie dostosowane do psa i w taki sposób wygląda to u mnie. Natomiast to, o czym mówiliśmy, czyli ludzie dostają szczeniaka i ten szczeniak trafia nagle na środek rynku we Wrocławiu, w Rzeszowie w niedzielę, gdzie jest masa ludzi, tłum i bardzo często ten szczeniak jest, nie wiem, na rękach albo co jest nawet delikatnie lepsze w tej sytuacji dla jego psychiki.
Właśnie chciałem mówić, no.
Natomiast niekoniecznie dla późniejszego życia, bo jeżeli to jest mały szczeniak, który potem ma być dużym psem, to raczej już nigdy dorastając na tych rękach w takiej sytuacji się nie znajdzie. No a nie daj Boże, jak ten szczeniak jest gdzieś pomiędzy nogami łażących ludzi na smyczy Flexi.
Oj, to już... Oj, ta biedna Flexi. No ale tak, masz rację, nie? Samopas puszczony gdzieś tam i niech sobie radzi, nie?
Tak. Wiadomo, samo wrzucanie, no... jeszcze tylko szybko, tak samo działa wrzucanie małego szczeniaczka na wybieg dla psów pomiędzy biegające dorosłe psy, które widzą się prawdopodobnie pierwszy raz w życiu, nie?
Wybieg dla psów to chyba też będzie kiedyś nasz temat. Oj. Co? Albo może nie wiem, czy osobny temat, ale generalnie taki, wiesz, X w psim świecie.
Tak, no od tego się trochę zaczął pomysł na podcast, jakby na to nie patrzeć, nie? Od tak, obserwacji psiego wybiegu.
Tak, staliśmy sobie w Rzeszowie i taką lożę psiderców sobie zrobiliśmy. Przyderców.
Przyder psów.
Przyder psów, widzisz. Tam trzy nazwy były. Tak. I ocenialiśmy, co ludzie robią, jak to my mamy tendencje. Mhm. Więc tak, na pewno kiedyś o tym więcej wspomnimy.
Tak jest.
Ale w sumie zaczęliśmy już odpowiadać na to pytanie, które mi zadałeś. Ja na chwilę zmieniłem temat, ale ty wspomniałeś, jak ty to zaczynasz robić. Mhm. A więc jak powinna w ogóle wyglądać jakby socjalizacja, przebiegać? To, jak my to robimy, to nie oznacza, że wy to tak musicie robić. To jest jakby pierwsza rzecz, którą chciałem zaznaczyć, bo chociażby fakt, że robimy to różnie z Matim, nie oznacza, że któryś z nas robi to źle, któryś robi dobrze, albo inaczej. Obaj robimy to dobrze. Możemy się nie zgadzać co do niektórych kwestii. Możemy robić coś lepiej dla niektórych psów, a dla niektórych gorzej. Nie? Wiecie, niektóre psy będą się odnajdywały lepiej nawet w grupie psów na takiej socjalizacji, i znajdą pokrzepienie w tym, że inny pies wszedł na drewno, które jest tak straszne dla jednego psa, i bardzo często u mnie na grupowych zajęciach psy, które mają, nawet dorosłe psy, które mają problem z jakąś powierzchnią, dużo lepiej im się wchodzi, kiedy na tą powierzchnię obok nich wchodzi od razu drugi pies.
No tak.
Dla przykładu po prostu, jak po prostu różnie to może wyglądać i nie wszystko jest dla każdego i czasami musicie znaleźć swojego trenera, swojego behawiorystę, który zrobi to z wami tak, jak to powinno najlepiej wyglądać z waszym psem.
No albo po prostu behawiorystę na tyle plastycznego, który będzie w stanie dostosować,
który dopasuje
metodę pracy do psa, nie? Bo...
Tak.
Śmiało, przepraszam.
Nie, proszę.
Będziemy teraz sobie tak uprzejmości. Dobrze.
Udajemy uprzejmych ludzi.
Dobrze. No więc ja też, to co, o czym mówiłem, to też była jedna rzecz, tak? Bo mam pierwsza rzecz, jaką ja zawsze robię przy socjalizacji i ją też polecam raczej wszystkim, to już starać się u małego szczeniaka zauważyć takie najważniejsze cechy i to, jak on sobie radzi z rzeczami w jego najbliższym otoczeniu, nawet w domu, bo już po małym szczeniaku jesteśmy w stanie stwierdzić, czy on ma bardziej tendencję do lękliwości, czy ma tendencję do reaktywności / zachowań agresywnych, bo są małe szczeniaki, które na widok przesuwającego się nagle czegoś zaczynają szczekać i wyskakują do przodu. Są szczeniaki, które po prostu są taranami i nieważne co się dzieje, to one po prostu idą i po rozrzeżonych węglach byłyby w stanie przejść i nic by sobie z tego nie zrobiły, znaczy oczywiście odczułyby to, ale ich psychika jest na tyle twarda, że po prostu taran i do przodu. I takie rzeczy trzeba już u szczeniaka wyłapać, wychwycić i pod to, jak ten szczeniak sobie z tymi rzeczami radzi, dostosować sobie metody pracy. Bo jak ja mam szczeniaka, który widzę, że jest taranem, to dla mnie nie ma problemu, żebym ja go poprowadził ciałem, czy nawet pomógł sobie smakołykiem i mu powiedział, hej, dawaj, wejdziemy tu, zrobimy to. A jak mam takiego szczeniaczka, po którym widzę, że jest ostrożny, delikatny i woli zrobić to powolutku, to pozwalam jemu na to. Czyli zawsze dostosowuję tempo i metodę do tego, jakie cechy przejawia mi szczeniak już na pierwszym spotkaniu, nie?
Tak. I zdecydowanie więcej jest psów takich typowych, które mają gdzieś tam opory. Te tarany, takie pancerniki zdarzają się rzadziej. Ale tutaj coś chciałem wspomnieć na ten temat. To, że macie takiego psa albo ktoś ma takiego psa, nie daje oczywiście wam jakiejś tam przepustki, żeby wrzucać za dużo na jego kark, bo to dalej jest szczeniak, a po drugie znajdzie się w końcu rzecz, na którą nie będzie odporny i pójdziecie za daleko i nagle pies wam się popsuje w innych rzeczach, w innych kwestiach, które do tej pory były wszystko super, ale nagle, nie wiem, wybuchnie fajerwerk. Fajerwerki wybuchną. I nagle mamy psa, który do tej pory był turbo super, ze wszystkim sobie dawał radę, ale nagle ten wybuch zgeneralizuje się też na przejeżdżający samochód, który ma wiejski tuning, i na rzucenie, nie wiem, butelki przez dzieciaki.
Dokładnie. Nie?
Więc z tym też trzeba uważać i nie przeginać.
No więc dostosowujemy tempo, pamiętając, że jest to nadal dziecko, które inaczej trochę patrzy na świat, nie ma też takiej kontroli własnych emocji, nie umie się tak kontrolować jak dorosły pies, szybciej się nakręca, często szczeniak idzie za opiekunem robiąc wszystko, a potem nagle na przykład opiekun wraca do domu po spacerze, na spacerze nie zauważył nic, żadnego problemu, a nagle jak pies trafia, wraca do bezpiecznego miejsca, to nagle zaczynają się zoomies, nagle zaczyna się kopulacja, nagle zaczyna się gryzienie, rozwalanie rzeczy i tak dalej. No i bardzo często to jest odpowiedzią, czy odpowiedź na to zachowanie bardzo często to jest po prostu przebodźcowanie. Czyli za dużo dla tego szczeniaka działo się na spacerze, na którym byliście. Zwróćcie na to uwagę następnym razem i postarajcie się tak przeprowadzić ten spacer, żeby to natężenie bodźców, z którymi wtedy szczeniak miał do czynienia, żeby teraz było mniejsze, i obserwujcie zachowanie szczeniaka po powrocie. Nie?
Tak, i na przykład zdarzało mi się mieć ludzi, którzy na przykład po zajęciach miejskich rozmawialiśmy i była decyzja, że nie robimy tego, bo oni jednak nie mają potrzeby, wolą rezygnować ze swoich myśli chodzenia z psem do restauracji. Po tym jak widzieli, że pies nie odnajduje się w tym środowisku i cierpi później w jakiś sposób, czy to jest rozwolnienie, czy to jest później właśnie wyładowywanie tego stresu nadmiernego, bo takie zajęcia i socjalizacja sama w sobie, nawet przeprowadzana odpowiednio, często możecie nawet nie widzieć tego stresu tak bardzo w danym momencie, bo pies wejdzie w trening, pies pójdzie za opiekunem swoim i tak dalej, a efekty zobaczycie w domu albo nawet dzień później. Nie? I będziecie się zastanawiali, dlaczego mój pies, nie wiem, podnosi rzeczy z ziemi i podjada wszystkie. Jest szansa, że to w ten sposób gdzieś tam kortyzol wyszedł w negatywną stronę.
No tak, nie? No tutaj kortyzol jako hormon stresu potrafi utrzymać się w organizmie 48 godzin, czasem nawet więcej, plus się nakłada, więc no. Każda kolejna sytuacja stresowa będzie powodować u tego psa kolejne podniesienie się poziomu.
Gorszą reakcję, nie? Potencjalną.
Dokładnie. No. Dobra, no to pierwszą taką najważniejszą rzecz mamy. Teraz tak, jak socjalizację przeprowadzić i jakie rzeczy w trakcie okresu socjalizacji zrobić z psem, żeby fajnie to przebiegało. U mnie najważniejsza rzecz jest taka, że w pierwszej kolejności skupiamy się na rzeczach, z którymi pies będzie miał najwięcej do czynienia w późniejszym życiu. I staram się zawsze tak to wytłumaczyć klientom, że te rzeczy, które będą u tego psa na porządku dziennym, to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. I stopniowo w miarę tego, im mniej tych rzeczy będzie się pojawiać, jak rzadko one będą się pojawiać, tak budujemy sobie jakby proces socjalizacji ze szczeniakiem. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
Właśnie się zastanawiam, co dokładnie masz na myśli. W sensie mam swoją myśl, ale rozwiń ją.
Okej, więc może nasi słuchacze słyszeli, może gdzieś się obiło uszy. Kiedyś bardzo popularna w kontekście socjalizacji złota dwunastka Margaret Hodges.
No to teraz pytanie, czy wskakujemy od razu w złotą dwunastkę?
Nie, tylko pragnę zaznaczyć. W każdym razie Margaret podała 12 różnych grup rzeczy, sytuacji, jakby obiektów, nazwijmy to bodźców. Taką
uniwersalną socjalizacyjną zasadę.
Dokładnie, uniwersalną socjalizacyjną, i wymieniając, że w każdej z nich trzeba, szczeniak musi 12 czegoś tam zrobić, nie? No i załóżmy, ja mam przygotowaną swoją jakąś tam tabelę socjalizacji, trochę w myśl złotej dwunastki, i załóżmy w tej tabeli mam, nie wiem, dworzec kolejowy, tak? Załóżmy, zapoznanie psa z dworcem kolejowym. I mam też samochód, i mam też na przykład, nie wiem, lotnisko. I tłumaczę zawsze ludziom, że jeśli nie podróżujecie pociągami, jeśli podróże pociągami zdarzają wam się raz na 3 lata, to nie lecicie mi w pierwszym tygodniu życia szczeniaka na dworzec, bo trzeba go zapoznać z dźwiękiem pociągu, tylko najpierw skupiamy się na samochodzie, a potem lecimy sobie kolejne środki transportu, którymi będziemy się poruszać. Tak? Czyli jeśli mieszkałbym, to byłby dom przy torach, no to okej, to robimy sobie socjal, bo ten pociąg będzie przejeżdżał częściej, niż będziecie jeździć z tym szczeniakiem samochodem, tak? Natomiast zawsze dostosowujemy to do tego, co się w naszym życiu dzieje. Typu, nie wiem, mam klientów, którzy mają psa i pływają łodziami, tak? W sensie jeżdżą sobie na żaglówki czy coś tam. Więc takiemu klientowi od razu bym powiedział, że jeśli planujesz robić to z psem, to ten szczeniak w okresie socjalizacji musi łódkę poznać. W sensie musi ją zobaczyć, musi się po niej przejść i tak dalej, i tak dalej.
A jest luty, jeziora są skute lodem i...
No, to tutaj już chodzimy na temat złych decyzji, ale nadal jeśli ta łódka stoi nawet gdzieś zaparkowana, parkuje się łodzie? W sensie poza sezonem?
Nie wiem, czy to jest odpowiedni termin, ale zadokowana?
Zadokowana byłaby w porcie, ale jeśli jest na przyczepie i stoi koło domu, to pewnie można powiedzieć, że jest zaparkowana na przyczepie.
No tak. No,
no
tak.
Więc załóżmy, że mamy łódkę na przyczepie, tak? Bo,
jeżeli o to ci chodziło.
Tak, bo właściciel jest posiadaczem łodzi, więc musi...
Bananem chciałeś powiedzieć. No kontynuuj, przepraszam.
Mimo, że jakby nie ma sezonu, no to i tak ten szczeniak musi po tej łódce połazić, musi ją zobaczyć, musi się przejść po tym parkiecie, zobaczyć te burty i żagle i tak dalej, nie?
W sensie dobrze by było, jakby taka okazja była, tak. Nie? Bo też mieszkając we Wrocławiu, załóżmy, że okazyjnie wynajmujesz łódź na Mazurach, no to musisz się bawić w chodzenie na łódki gdzieś, które stoją przy Odrze, znalezienie kogoś, kto pozwoli ci w ogóle wejść tam z psem i tak dalej, nie?
Tak, natomiast i tak zachęcałbym takiego opiekuna, jeśli co sezon wyjeżdża na 2 tygodnie i chce wyjeżdżać co sezon na 2 tygodnie z psem, to i tak zachęciłbym tego opiekuna do tego, żeby spróbować podjąć takie kroki, żeby umożliwić psu wejście i zobaczenie, jak to wygląda, nie?
No, ja powiem ci, że na miejskich u nas, jeszcze jak żył mój nauczyciel Marcin, to robiliśmy miejskie raz na jakiś czas na Odrze i faktycznie był tam gdzieś zaprzyjaźniony koleś, który robił to tam za rozsądną cenę. No i psiaki wchodziły na tą łódkę, nie? Ja od tego na przykład osobiście odszedłem, bo uważam, że to jest większa rozrywka dla ludzi niż dla psów i w ogóle jest to psom niepotrzebne, bo jeżeli ktoś faktycznie ma takie plany, to powinien to zrobić dużo bardziej intensywnie niż jedno wejście na zajęciach miejskich raz na 3 miesiące. I powinno to być jakby sprecyzowane do tego danego człowieka i on powinien się tym zająć, a tak oto jest po prostu duży stresor, nie? Więc ja na przykład od tego odszedłem i to dla przykładu, jak tą socjalizację robić i czego na przykład nie robić, nie? Bo ja się zgadzam z tobą i bardzo często w sytuacji, kiedy pytam się ludzi, jak zamierzają funkcjonować z tym psem, czy zamierzają chodzić do restauracji, czy planują, nie wiem, gdzie mieszkają, tak jak Mati wcześniej wspomniał, owszem, ale na przykład centra handlowe i tak dalej. Moim zdaniem coraz bardziej powszechne jest wpuszczanie psów wszędzie, jest coraz więcej takich pet friendly miejsc, czy dog friendly bezpośrednio i niestety zaczynamy mieć tendencję, kiedy to jest prawie synonim do tego, żeby brać tam zwierzęta, co moim zdaniem jest głupotą, i zabieranie zwierząt wszędzie nie jest dobrym wyborem, wręcz bardzo często lepiej zostawić tego psiaka w domu, bo idziemy z psem do restauracji nie dla niego, tylko dla nas samych, żebyśmy my mogli spędzić czas z pieskiem, a pies wtedy jest, może być, bo może jest świetnie przystosowany, ale może być w turbo wielkim stresie i te 45 minut na suszy to jest dla niego po prostu traumatyczny okres.
Trafiłeś, stary, na temat, który spowoduje zaraz kilka kurw rzuconych.
Mati się podpali? Co?
Mordo. Majówka. Tak? Okay. Ostatnio. Świeży temat. Majóweczka. Wiesz, no spotkaliśmy się ze znajomymi, wyszliśmy na miasto, cieplutko, 20 parę stopni. W Rzeszowie akurat było święto ulicy 3 maja. Która w Gwarze Rzeszowskiej nazywa się Paniaga i to się nazywa Święto Paniagi. Taka ciekawostka lokalna. I zaczęło się od mopsa w restauracji na zewnątrz, w słońcu. Następnie idąc przez mega zatłoczony rynek, mega zatłoczony, minąłem 3 buldożki francuskie. I ze 4 Maltańczyki. I nic mnie po prostu tak nie wkurwiło tego dnia, jak to, że ludzie kurwa nie mają mózgów. No bo przepraszam, buldoski mopsy to są psy ras brachycefalicznych, czyli spłaszczone ryjki. Problemy z oddychaniem, standard u tych psów, słaba termoregulacja, częste przegrzewanie się, w ogóle problemy z tym, żeby wyrównać temperaturę ciała. Rasy popularne, no bo buldożki miały swój etap.
Bardzo.
I mopsy tak ładowanie samo, takiego psa w zatłoczone, gorące miejsce. To jest dla mnie, szczerze, po prostu znęcanie się nad psem. Kropka.
Nieświadome, ale tak. Ten pies nie ma z tego żadnej satysfakcji. Dokładnie. Nie? Jedynym argumentem za braniem psa, nie w majówkę, nie w tak zatłoczone miejsce do restauracji, byłoby, jeżeli walczymy z lękiem separacyjnym.
Dokładnie tak. Ale jeśli walczymy z lękiem separacyjnym, to liczymy się z tym, że nasz pies ma problem i zamiast jechać z tym psem, jak chcecie wyjść z domu, chcemy wyjść z domu, to nie jedziemy kurwa na święto Paniagi do Rzeszowa, tylko lecimy w plener do lasu, gdzie jest niższa temperatura otoczenia i można spędzić miło dzień z psem, który ma problem, tak? Więc nadal, jeśli bym nawet spotkał taką osobę i musiał z nią rozmawiać, bo bardzo bym nie chciał, i usłyszałbym, że pies jest z nami, bo ma lęk separacyjny, to bym się zapytał, dobrze, to co wy tu kurwa robicie?
Nie. Ja tak od razu powiedziałem, że nie w majówkę, no, nie w rynku. Nie?
No tak, zrozumiałbym to, gdyby trzeba było coś załatwić, nie? W sensie, nie wiem, no muszę iść do urzędu, mam psa z lękiem, dobra, zawijam go pod pachę i lecę, nie? Ale nie w takie obrazki, jakie widziałem po prostu w ostatnim tygodniu. No i to są rzeczy, które mnie mega wkurwiają i fajnie, że podkreśliłeś fakt, że to jest tylko i wyłącznie nasza uciecha, w sensie ludzka, a nie psia. Psy to nie są zwierzęta, które wolno żyjąc mają kurwa kawiarnię na rogu w lesie za piątą sosną i sobie tam chodzą posiedzieć i posłuchać, jak ludzie tługą się kubkami, nie?
Ja słyszałem, że w Japonii tak to wygląda i psy chodzą do cat cafe i tam. Nie, to jest po prostu słaby żart. Tak naprawdę to nie.
No, więc jakby nie ma, to są po prostu ludzkie uciechy, które my tym psom robimy i często po prostu nie przystosowujemy tych psów do tego, bo okej, ja rozumiem, jeśli mam psa, który jest w 100% na to przystosowany właśnie poprzez okres socjalizacji, bo jestem człowiekiem, który lubi spędzać czas w kawiarniach, nie wiem, pracuję w kawiarni na przykład, albo chodzę...
J.K. Rowling.
Na przykład, chodzę często do restauracji i tak dalej, to wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, od czego zacząć socjalizację, to kurwa właśnie od tego, czyli bierzesz tego psa i ćwiczysz z nim wychodzenie do kawiarni, stopniując oczywiście natężenie bodźców, przepraszam, tak żeby przystosować tego szczeniaka, żeby w dorosłym życiu on był w stanie być twoim towarzyszem, jak ty idziesz do pracy, do kawiarni, czy idziesz po prostu do kawiarni na kawę, bo lubisz, na ciastko, do restauracji zjeść i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli go do tego przystosowałeś, super. Ale nawet jeśli tak, a byłby to pies, który ma problemy z termoregulacją, to nie. To nie i chuj.
To nie. Wiesz co, w sumie tutaj jedna rzecz, która myślę, że się sprawdzi w socjalizacji chyba w każdym i może musielibyśmy przelecieć przez wszystko, ale zasada małych kroków to jest w ogóle moim zdaniem warte do używania nie tylko w socjalizacji, ale w każdym praktycznie aspekcie życia psiego. Ale w socjalizacji będzie to kluczowe, bo bardzo szybko można przegiąć i z socjalizacji wprowadzić psa w lęk, jakąś fobię i poczucie, a właściwie brak poczucia bezpieczeństwa, bo chcemy coś zrobić za szybko, za dużo, za bardzo.
Tak, metoda małych kroków świetnie się sprawdza w socjalizacji, czy też ogólnie w pracy z psami, które mogą mieć problemy z jakimiś rzeczami. I ja jak najbardziej staram się całą socjalizację w ten sposób przeprowadzać. A kolejną rzeczą, oprócz małych kroków, jest to, żeby pamiętać o tym, że nie wszystko robimy naraz. I to nie tylko w kontekście wielu rzeczy w jednym czasie, tylko mam tutaj na myśli nawet coś takiego, że jeżeli na przykład, nie wiem, założyliśmy sobie dzisiaj, że zrobimy, pokażemy szczeniakowi czy psu jakąś rzecz, nie wiem, niech to będzie śmieciarka, bo jest wtorek, przyjeżdżają po odpady niesegregowalne i ja bym chciał pokazać psu śmieciarkę, tak, więc wiem, o której przyjeżdża, wychodzę sobie wcześniej, znajduję fajne miejsce, żeby zrobić to w odległości, czyli stopniuję bodziec, wykorzystuję sobie małe kroki, natomiast chcąc, nie chcąc, z niewiadomej przyczyny nagle mój szczeniak czy mój pies wpada w dziwne zachowanie. Widzę, że zaczyna mi się stresować i tak dalej. No ale przecież ja dzisiaj sobie założyłem, że zrobię śmieciarkę. I bardzo dużo osób w takiej sytuacji ciśnie, bo czekaj, zaraz przyjedzie, zobaczymy i wtedy idziemy do domu, tak? No i takich rzeczy też nie robimy, czyli jeśli zaplanowaliśmy coś nawet, przygotowaliśmy, wiesz, cały wyjazd pod to, cały dzień mamy tak ułożony, że idealnie, że na szczeniach coś tam pozna i coś nie pyknie, to nie, wracamy do domu, to nic, próbujemy jutro, próbujemy za tydzień, po prostu odpuszczamy w tym momencie, bo szczeniaka coś przerosło, to mogło być cokolwiek, mógł mieć po prostu gorszy dzień, mógł się nie wyspać i tyle. I to bardzo często wystarcza, nie?
To się tyczy nie tylko socjalizacji, ale jakby w socjalizacji bardziej to może mieć negatywne skutki, ale to tyczy się też treningów dorosłych psów, nie? W momencie, w którym wyjdziecie na dwór i to nawet nie musi być jakaś tak straszna rzecz jak śmieciarka, to może być nawet wykonywanie, nie wiem, podstaw jakiegoś rally-o w parku, w którym nic nie ma, ale wasz pies ma seraczkę i gorzej mu to idzie, to odpuszczenie tego dnia, chociażby dlatego, żeby siebie nie irytować tym, że pies jest wolniejszy, a załóżmy, że nie wiem, macie zawody i chcecie coś tam poćwiczyć i nie psuć sobie relacji z psem, wyżywając się na nim, nawet podnosząc głos, powiedzmy, jest po prostu bezsensowne. Przełóżcie to sobie na jutro, na ten sam dzień za, nie wiem, kilkanaście godzin. Zobaczcie, jak wtedy to będzie wyglądało. A w socjalizacji, o której dzisiaj tak mocno ciśniemy, no to jest po prostu kluczem. Nie? Te małe kroki to jest po prostu zbawienie, a pójście za daleko, no, pułapka, którą sami sobie zostawiacie, to jest zrzucenie z górki banana, po czym wejście w nią i wyjebanie się na plecy.
Dokładnie. Dobra, no to ja myślę, że może coś nam jeszcze zaraz wpadnie, ale wydaje mi się, że takie najważniejsze zasady tego, jak to zrobić, mamy. Za chwilę je podsumujemy, ale chcę jeszcze jeden temat poruszyć tutaj. Mianowicie to, w jaki sposób nagrodzić psa, pochwalić, pokazać mu, że to, co akurat teraz zrobił, jest fajne. No bo wiadomo, szczeniak, planowanie socjalizacji, małe kroczki i tak dalej, wszystko super, no ale właśnie pojawia się pytanie, jak temu szczeniakowi, czyli tej małej czworonożnej istocie, pokazać, że to jest to zachowanie, które chcę, żebyś powtarzał. To jest to, co chciałbym, żebyś robił i żeby to wyglądało tak w przyszłości, nie?
No, wiadomo, że to będzie się różniło przynajmniej częściowo od tego, co konkretnie chcecie w danym momencie uzyskać, nie? Troszeczkę inaczej w momencie, w którym będziecie chcieli pokazać psu, że może przejść wokół czegoś, śmieciarki właśnie na przykład, czy innych psów, bez, nie wiem, szczekania, bez jakiejś rzucania się, rwania, najlepszą nagrodą będzie w danym momencie danie temu psu po prostu miejsca, nie? I w momencie, w którym nie ma reakcji, odskoczenie, odejście i zrobienie psu miejsca będzie dla niego dużo bardziej atrakcyjne niż wciśnięcie chrupka do pyszczka na przykład.
Tak. No tutaj dostosowanie nagrody do psa to jest, myślę, kluczowa rzecz.
To tak w ogóle w treningu, tak,
no bo
nie?
Każdy pies będzie czerpał motywację z czegoś innego. Wiadomo, żarcie jest najprostszą rzeczą do pochwalenia, bo to jest naturalna potrzeba psa.
Jest też najłatwiejsze, bo dużo łatwiej jest wam wyciągnąć chrupka i go dać, niż wyciągnąć zabawkę z plecaka, poszarpać się tam jakiś dokładnie. Czas. Już pomijając, że z tym też trzeba to dobrze zrobić. Tak. Nie?
Jedzenie też można fajnie wydłużyć, wystopniować, bo można mieć jakieś rolery, pasztety, pasty i można zrobić sobie nagrodę przedłużoną, więc jedzenie jest wygodną rzeczą. Natomiast ja osobiście staram się w procesie socjalizacji jedzenia i smaczków używać jak najmniej, bo nie lubię tego, co często się widzi albo o czym często się słyszy, czyli przysłanianie szczeniakowi czy psu tego czegoś, czego chcemy go nauczyć, po prostu jedzeniem, tak? Prosty przykład. Mam szczeniaka, który chce, żeby wszedł na jakiś mostek, na coś tam, nie? Mam na przykład mostek wiszący, dziury na dole, takie niezagrażające, zabudowana rzecz, nic mu się nie stanie, jak tam wejdzie, ale widać po nim, że obawa jest. No i bardzo dużo osób w takiej sytuacji wyciąga smakołyk i przeprowadza tego psa ze smakołykiem przy nosie przez ten mostek, tak? I ja osobiście nie robię tego w taki sposób, wolę zrobić to metodą małych kroczków, czyli chcę, żeby, dążę do tego, żeby ten szczeniak zbliżył się nawet do krawędzi tego mostka i wtedy super pies ekstra, pochwały z mojej strony i nagroda funkcjonalna w postaci tego, że sobie zejdziemy, odejdziemy od tego mostka i za chwilę ponowna próba podejścia, tylko teraz chciałbym już, żeby mi zrobił dosłownie pół kroczku dalej i stopniowo, powolutku staram się z takim szczeniakiem przejść. Ewentualnie, jeżeli chcę nagrodzić smakołykiem i wzmocnić to jeszcze bardziej, co ten szczeniak zrobił, czy ten pies zrobił, to chcę ten smakołyk dać po wykonaniu tego, po zaprezentowaniu tego zachowania, po zrobieniu tego pół kroczku, właśnie po nagrodzie funkcjonalnej w postaci odbiegnięcia, niż dawać ten smakołyk z przodu jako łapówkę, tak?
Jako takie wciąganie go i przeciąganie. Kumam i zgadzam się z tobą generalnie. Moment, w którym nie widzę w tym problemu, to jeżeli pies totalnie nie zna powierzchni i ten strach jest nieuzasadniony i mija w momencie, gdy pies dotknie i zobaczy, że a dobra, to jednak to jest totalnie luz. Nie? Bo jeżeli mamy psa, który się boi nie wiem, mostu, który ma szparki między i widać, co się dzieje pod, obojętnie, czy tam, nie wiem, jeżdżą samochody, czy jest rzeka, no to faktycznie, to wtedy przeciąganie psa żarciem jest praktycznie złe wręcz, nie? Bo to jest staranie się jakby walczyć ze strachem w zamian za żarcie i nawet jeżeli pies pójdzie za tym jedzeniem, to rzadko kiedy faktycznie skutkuje albo te pozytywne faktycznie aspekty są minimalne. Nie? Pies musi zestresować się i postawić coś na szali, żeby uzyskać to jedzenie. Nie? I nie będę w to bardziej uciekał, bo tutaj moglibyśmy przejść do pracy z psami rękowymi i wystawianiem im jedzenia na przykład, nie? Dobra, ale tak, więc to są momenty, w których ja używam, ale bo ta tutaj znowu macie porównanie teraz zajęć jeden pies i zajęć grupowych, no to na grupowych na przykład treningach, owszem, jest dużo więcej naprowadzania właśnie jedzeniem, ale nigdy nie ma przekraczania tej bariery i w momencie, w którym widzę, że czasami ludziom przychodzą do głowy pomysły typu popchnięcie troszeczkę psa, podsadzenie na to, pociągnięcie smyczą, żeby wszedł koniecznie na coś albo zszedł z czegoś, od razu staram się to jak najszybciej wyjaśnić. To nie jest droga, którą powinniście podążać. I zgadzam się z Matnim, że dużo lepiej zrobić to powoli, małymi krokami i sprawić, że ten pies będzie czuł się w pełni komfortowo, przekraczając potencjalnie jakąś swoją tam granicę stresu.
Tak, myślę, że taką sytuacją, gdzie faktycznie mógłbym sobie pomóc jedzeniem poprzez właśnie jakieś naprowadzanie czy coś takiego, byłaby sytuacja, w której musiałbym tego szczeniaka do czegoś przyzwyczaić, bo coś się dzieje w krótkim czasie, za chwilę, tak? typu, nie wiem, szczeniak będzie leciał samolotem, załóżmy, i mam tydzień, żeby nauczyć tego szczeniaka transportera, i bo będzie mógł być w transporterze, w samolocie, ale no musi być w transporterze, nie może być na przykład na kolanach, nie? No to wtedy tak, wtedy najpierw bym spróbował delikatnie, ale jeśli bym widział, że mam jakieś opory, to pomógłbym sobie troszeczkę jedzeniem, tak? Tylko nadal najpierw bym spróbował zrobić to tak, że zostawiłbym to jedzenie w transporterze, kiedy szczeniak tego nie widzi, żeby przechodząc poczuł i miał takie, o wow, coś tam jest ciekawego. I dopiero jeśli to by mi nie działało, to mógłbym ten pierwszy kroczek spróbować zrobić poprzez jakieś tam naprowadzenie, tak?
No, bo tutaj istotne jest, żeby rozróżnić socjalizację, o której dzisiaj mowa, od treningu takiego per se. Bo w momencie, w którym, nie wiem, ćwiczycie jakieś komendy, to jedzenie jest najszybszą, najłatwiejszą jakby rzeczą, żeby to zrobić, szczególnie żeby umacniać coś w momencie spontanicznym, nie? Czyli idziecie sobie na i przed pasami się zatrzymujecie, pies się zatrzymał, patrzy na was i usiadł. Dawanie mu miejsca w danym momencie, czy dotknięcie go, mija się z celem. Więc właśnie nagrodzenie jedzeniem. Ale tutaj odbiegamy, na chwilę odbiegłem, bo
tak.
To nie jest socjalizacja. Nie?
W socjalizacji ogólnie bardzo dobrze jako nagroda sprawdza się po prostu nasz entuzjazm i nasza radość jako opiekuna. Szczeniak jest bardzo często mocno od razu związany z opiekunem, w sensie zależy mu na szczęściu i radości opiekuna. Cieszy się bardzo często razem z nami. Oczywiście nie można z tym entuzjazmem przesadzić i wylać na psa się za mocno, bo to też może go przerazić i nasza reakcja może być dla niego za trudna. Natomiast dostosowując to do psa, radosne nagradzanie, entuzjastyczne w zasadzie, super pies, ekstra, brawo, o, super to zrobiłeś. I pokazanie psu, że my się cieszymy z tego, że on coś zrobił, że dał radę przejść przez, nie wiem, płytkę, schodek, deskę czy coś takiego, świetnie się sprawdza. Szczeniaki, ogólnie psy mają naturalną potrzebę zaspokajania potrzeb człowieka, więc to dla szczeniaka jest mega dużą nagrodą, kiedy on widzi, że to co zrobił jest super. No i tu w kontekście tego treningu i nagradzania i zróżnicowania tego, jak pies się ładnie zaczyna przed pasami, to nie zaczynasz nagle skakać i wiesz, radośnie krzyczeć przy pasach, bo jest to nie wskazane wręcz nawet w takim miejscu, bo jest po prostu niebezpieczne. Ale przy szczeniaku... No.
Pobudzenie może zakończyć życie psa w takim momencie.
A przy szczeniaku,
przykład,
przy planowanej socjalizacji, przy odpowiednim zarządzaniu środowiskiem, jak najbardziej możemy sobie często na to pozwolić i to się super sprawdza i uważam, że nie ma z lepszego. Oczywiście nie mówię o tym, żeby przy tym entuzjazmie i radości głaskać psa, bo głaskanie bardzo często jest słabą nagrodą. Wręcz często może być uznane w perspektywie psa jako kara. Natomiast entuzjazm, radosny ton głosu i nasza radość tak pomaga, nie?
I intonacja, no, bardzo dużo to daje. Tak.
Więc wszyscy nasi słuchacze płci męskiej z grubymi, niskimi głosami, wokaler i jedziemy.
No, trzeba się, ja często ludziom powtarzam, żeby im bardziej głupio i kretyńsko brzmią, wygłupiają się, tym atrakcyjniejsi
tak,
są.
Tak, tak. Ja ćwiczę na Kamili.
Na jakimś tak, trzeba,
i
nie?
Mówię, no co tam? No co się chodzi? Ja, super. Ale ekstra.
Powiem ci, że biłbym cię mocno.
Biłbym cię mocno. Co za tekst?
No stary, jakbyś tak do mnie gadał, to...
Przestań, spodobałoby ci się po chwili.
Właśnie, dobra, słuchaj, na koniec, bo tutaj standardowo mieliśmy mówić o psich potrzebach, nie będziemy o tym dzisiaj w ogóle nawet, zrobimy sobie o tym kiedyś inny odcinek, może nawet przed szczeniakami, bo stuknęła nam już godzina lekko. Chciałem wspomnieć to, do czego się socjalizację najczęściej przypisuje, czyli inne psy i ludzi, bo w sensie wspomnieć to już troszeczkę wspomnieliśmy, nie? Ale jak to robić prawidłowo, bo mówiliśmy o tym, jak często to wygląda źle, a jak to robić prawidłowo. Pomijając już znowu metodę małych kroków, to fajny temat, w sumie fajny temat, może nie temat, perspektywa socjalizacji, szczególnie z własną rasą, z własnym gatunkiem, przepraszam, czyli z innymi psami, między szczeniakami samymi w sobie, jest z tego, co mi się zdaje, według i ciebie, i mnie, raczej bezsensowna i mało owocna. Dużo lepiej sprawdza się socjalizacja z psami dorosłymi, a szczególnie z psami, które są stonowane i dobre w komunikację.
Tak, to potrzebujemy stabilnych psów, które będą w stanie coś pokazać, nauczyć. Natomiast też trzeba pamiętać moim zdaniem o tym, bo jeszcze zahaczę o szczeniaki. Szczeniak między szczeniakiem, fakt, są w stanie coś, czegoś się nauczyć i zobaczyć, ale tutaj dużo kontroli ze strony opiekuna tych interakcji powinno być i czasu trwania szczególnie takiej interakcji. Plus jest też bardzo duże ryzyko nauczenia się złych, niefajnych rzeczy, dlatego raczej nie jest wskazana socjalizacja szczeniak-szczeniak. A w kontekście dorosłych psów, o czym chciałbym powiedzieć, to oprócz tego, że potrzebujemy stonowanych, stabilnych psów, które pokażą temu szczeniakowi pewne rzeczy i jak to wygląda, to trzeba pamiętać też o tym, że zdarzają się w takich kontaktach szczeniak plus nawet stabilny pies sytuacje, kiedy stabilny pies warknie, kiedy tupnie, kiedy zrobi bu do szczeniaka. I pragnę zaznaczyć wszystkim naszym słuchaczom, że to wcale nie jest nic złego, kiedy mamy do czynienia oczywiście ze stabilnym psem, to podkreślam, bo ten pies doskonale wie, w jaki sposób to zrobić, żeby ten szczeniak nie wpadł w panikę i w jakiś nie wiadomo jak wielki strach, ale żeby zrozumiał i odebrał ten sygnał na zasadzie: hej gówniarzu, hej gnoju, daj na luz. Tak? Za dużo sobie pozwalasz w tym momencie, przestań. I to są też ważne komunikaty w kontekście socjalizacji wewnątrzgatunkowej, które nasz szczeniak również musi znać i musi je zrozumieć.
Jedne z moich, moim zdaniem, ważniejszych, bo to jest takie chyba najbardziej gdzieś tam sprawiające dumę, jeżeli twój szczeniak potrafi odczytać sygnał i zastopować, a nie jest tym pierdem, który 16 razy podskakuje na innego psa i pomimo gdzieś tam grożenia jego nie kuma, aż w końcu dochodzi do eskalacji i może się wydarzyć
tak,
coś złego.
Tak, i tutaj też trzeba podkreślić w tym miejscu, że wcale za stabilnego psa nie uważam, przynajmniej ja, podpisz się pod tym, jeśli masz tak samo, psa, który pozwala szczeniakowi na wszystko. Bo często też to słyszę, że szczeniak miał kontakt, nie wiem, najczęściej to są jakieś goldeny lapki, częściej goldeny, gdzieś tam w domu rodzinnym, starszy golden, x letni i pojechali opiekunowie ze szczeniakiem do tego goldena, no i ten szczeniak biegał po tym goldenie, wchodził mu na głowę, gryzł go za uszy, fafle i tak dalej, a golden nic totalnie sobie z tego nie robił. I uważam, że to też nie jest dobre, no bo ten szczeniak w przyszłości może nauczyć się właśnie tego, że tak się zachowuje z innymi psami i tak powinny te interakcje z innymi psami przebiegać. Czyli, że można z nimi zrobić wszystko.
Pewnie, że się podpisuję i nawet dodam jeszcze tutaj jedną rzecz, oprócz tego, że te psy powinny bardziej w stronę stawiania granic niż dawania wchodzić sobie na głowę, to jeszcze przy szczeniaku trzeba też uważać rozmiarowo, bo nawet jeżeli mamy starszego psa, który potrafi postawić granicę, ale jest to York, a wasz szczeniak to jest Cane Corso, to ten Cane Corso może sobie zrobić, może się zachowywać tak, jak my często zachowujemy się do, w sensie ludzie, do małych psów, zignorować to i nie traktować go poważnie. Czyli w moment, w którym widzi zęby, łapa Cane Corso, która jest wielkości głowy Yorka, nawet w wieku tam, nie wiem, 3 miesięcy i faktycznie dużo ciężej mu się będzie nauczyć tego zatrzymywania od małego psa niż od stonowanego psa, nawet nie swojej wielkości, ale powiedzmy średniej.
Tak, tak. Znaczy no tutaj mega dobry York, w sensie mega doświadczony w komunikacji reprezentant małej rasy, poradzi sobie nawet z Tosainu szczeniakiem i będzie w stanie go fajnie ustawić, w cudzysłowie. Natomiast no, takiego to ze świecą szukać, nie?
No ja jeszcze nie spotkałem, szczerze powiedziawszy, malucha, który byłby sobie w stanie poradzić z namolnym gigantem.
Tak, znaczy ja widziałem, to co prawda interakcja dorosłych psów, ale widziałem wiejskiego burka wolno chodzącego po okolicznych włościach, który ustawiał i rozdzielał dwa spięte ze sobą, spięte w sensie mające spinę, kłócące się ze sobą Cane Corso. A to był burek do połowy łydki, nie? Więc jakby jest to możliwe, natomiast takich psów jest bardzo, bardzo mało i co ciekawe, bardzo często takie psy mega stabilne i fajne, ogarnięte w komunikacji można znaleźć właśnie na wsiach, przy psach, które chodzą wolno i nie zostały skażone zepsuciem
ludzką ręką.
Ludzkiej ręki, nie?
No, co jest oczywiście ma swoje inne wady, ale to nie temat, nie miejsce na to teraz. Tak. Dobra, psiaki, niepodchodzenie do psów to jeszcze bardzo chciałbym uczulić na koniec, bo to jest to, co ludzie mają tendencję do robienia, żeby pieski niech się przywitają i podchodzenie do każdego psa zazwyczaj to sprawia, że mamy nawyk później ciągnięcia, bo to jest standard i pies musi się nauczyć radzić z tym w jakiś sposób, bardzo często poprzez flirt, ciągnięcie i wchodzenie w tą sytuację na swoich warunkach, powiedzmy.
Dokładnie. Nie?
A jest to wynikiem po prostu naszego wciągania go wcześniej w za silne po prostu
jest.
Bodźce.
I pies często uczy się, że to jest jedyna strategia na widok psa i tutaj też człowieka, bo powiedziałeś tylko o podchodzeniu do psów, ale to samo tyczy się podchodzenia do ludzi.
Szczególnie tych, które mają tendencję do głaskania, cmokania na
pieski. Dokładnie. Jakby
i
podejście tak do człowieka, który jest podstawiony albo jest pewny, neutralny i nie będzie nic robił temu szczeniakowi, nawet do niego nie będzie mówił, tylko pozwoli mu się obwąchać i przejdziemy dalej. Okej, super, to jest fajne. Natomiast podchodzenie do randomowych osób, gdzie jest ryzyko pogłaskania, ciumkania i mówienia ojejku, jaki śliczny szczeniaczek, a co to za lasa? O Boże, jaki piękny, samiec czy suczka? No to nie, to takich ludzi też raczej staramy się omijać i nie podchodzić.
Gasimy jak pety i nie dziękujemy. Mój pies gryzie.
Mój pies.
I nie wdajemy się w dyskusję, że macie Yorka, który waży kilogram. Idziecie po prostu.
Znajdźcie sobie jakiekolwiek własne rozwiązanie takich ludzi. Może to być cokolwiek. Ja wyglądam jak Sebastian, mieszkam niedaleko takiej dzielnicy w Rzeszowie, gdzie takich sebiksów jak ja jest sporo i do mnie na szczęście ludzie nie podchodzą, bo z wiadomych przyczyn. Natomiast jak ktoś jest piękniejszy ode mnie, a dużo nie trzeba, żeby być, to polecam sobie znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie, które pomoże wam z namolnymi sąsiadami.
Najlepiej tak, żeby nie wdawać się w dyskusję, bo,
też
ludzie mają swoje mądrości i będą wam próbowali przetłumaczyć, że jednak lepiej. Znam ludzi, którzy używali argumentów, że pies jest chory i to zaraźliwie,
tak,
nie? Że wtedy ludzie
tak,
nie chcę sam z siebie już żadnego kontaktu.
Tak.
Nie?
Więc znajdujemy cokolwiek grunt, żeby tych ludzi od siebie odrzucić.
Odstraszyć
i
wręcz.
Pomóc. Przechodząc już do końca, Mateuszu, ale szybko jeden temat. W opisie filmu na YouTubie na pewno, nie wiem czy na Spotify też się da, jeśli tak to też wrzucimy wam link do takiej przykładowej tabeli socjalizacji, czyli takiej tabelki, w której możecie sobie oznaczać, możecie sobie ją wydrukować na przykład i oznaczać sobie w niej rzeczy, które zrobiliście ze szczeniakiem, któremu pokazaliście w myśl tego oczywiście, o czym mówiliśmy. I pozwolę sobie, Mateuszu, podsumować, chyba że chcesz mnie wyręczyć.
Nie, śmiało, śmiało, jak lecisz, okay, to uwaga.
Więc pierwsza, najważniejsza rzecz, planujemy socjalizację, nie jest chodzi od tak po prostu mimowolnie, tylko trzeba to fajnie sobie rozplanować, przemyśleć, możecie się wspomóc właśnie naszą tabelą, możecie się wspomóc czymkolwiek, co gdzieś tam znajdziecie w sieci, w sensie mam tu na myśli przykładowymi rzeczami, z którymi trzeba szczeniaka zapoznać. Dostosowujecie to do swoich potrzeb i tego, jak będzie wyglądało to życie w przyszłości. Nie myślcie tylko o tym, co się dzieje teraz, tylko pomyślcie o tym, jak to będzie wyglądało w następnych latach życia tego psa. Robimy to metodą małych kroczków, nie robimy wszystkiego naraz. Pamiętajcie, że najlepszą nagrodą dla szczeniaka będzie wasza radość z tego, że coś zrobiliście wspólnie. Jedzenie starajcie się wykorzystywać jako pochwałę, nagrodę, a nie jako łapówkę, żeby szczeniak coś zrobił. A w kontekście ludzi i psów omijajcie raczej miejsca zbiorowe, gdzie jest tych psów czy ludzi dużo. Stopniujcie bodźce jakiekolwiek. No i chyba tyle, nie?
Tak, tak myślę,
znaczy,
że
to wiesz,
że
to wiadomo, że można byłoby opowiadać o tym.
Nie, no to moglibyśmy zrobić jeszcze dwa odcinki o socjalizacji tak naprawdę, nie? Żeby w to zgłębić i wytknąć każdą możliwą gdzieś tam opcję, każdą rzecz, która powinna być sprawdzona, sama złota dwunastka, która dzisiaj została olana, ale to może i lepiej. Może poruszymy ją w odcinku o szczeniaku, tak, bezpośrednio. Ale to jest idealny moment na zakończenie, bo tak. Widzę, że Jager się odpalił. Ola przed chwilą mi weszła do pokoju i zabrała Morusa na ostatni spacer, więc psy dają znać, nie? I ludzie,
dokładnie,
że trzeba się
to
zabijać, nie?
Zapraszamy też do sekcji komentarzy i na nasze sociale, jeśli jakieś jeśli się zrodzą
pytania, jeżeli jakieś historie, jak u was to wyglądało, co przebiegło gorzej,
dokładnie,
co przebiegło lepiej.
Jeśli coś zepsuliście i
śmiało.
Teraz już o tym wiecie, to możecie śmiało też o tym napisać. Szczególnie zapraszamy do komentarzy w celu zadawania pytań, jeśli temat was zaciekawił i chcecie się czegoś
tak
jeszcze
jest.
O socjalizacji dowiedzieć, to śmiało.
Nie bójcie się naciskać przycisk subskrybuj, lajkuj, odwiedzaj socjale i tak dalej, bo to dla was.
Dla was tu jesteśmy, a nam też jest bardzo miło, jak widzimy, że coś się pod naszymi odcinkami dzieje, więc śmiało, zapraszamy serdecznie. No i co? Lecimy, nie? Fajnie was było
Kończymy.
Widzieć, drodzy mili.
Tak jest.
Trzymajcie się, hej.
Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia.